Rafał, chyba całkiem nieźle polubiłeś się z Wisztromem 1050, ale wydaje mi się, że jeszcze bardziej podoba ci się klimat na naszych spotach, co?
Wiesz co, przeciwne pytanie mi zadałeś, bo zapytałeś w jednym pytaniu o dwie różne rzeczy. Doceniam, że trenujesz mój umysł. Tak, faktycznie jest tak, że 1050 to jest taki motocykl, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem. Na początku wydawało mi się, że on ma trochę mało charyzmy, ale teraz jestem pewien, że to nie w tym leży jego mocna strona, tylko właśnie w czymś zupełnie innym, o czym za chwilę powiem. Natomiast jeśli chodzi o spoty, to chyba najbardziej zaskakującym elementem było to, co się zdarzyło na koniec, czyli przyjechał gość na pierwszym Wisztromie 1000. To porównanie było takim czymś zaskakującym, bo po pierwsze pogadałem z tym motocyklistą, porównaliśmy sobie takie nasze obserwacje dotyczące obu modeli. No a po drugie też jakby zaskoczyło mnie to, że ten nowy Wisztrom nabrał zupełnie innego charakteru w sumie, takiego bardziej właśnie adwenturowego niż ten pierwszy. Ten pierwszy był ewidentnie takim turystykiem.
Takim kanapowcem wręcz, nie?
Kanapowcem, o, właśnie, to jest dobre słowo. Natomiast ten nowy jest takim trochę wariatem wszechstronnym, bo charakter jest taki bardziej adwenturowy, nie? Może zróbmy inaczej. Przywitajmy się na początek i będziemy sobie kontynuować. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Z tej strony Raf.
I Piotrek Jędrzejak.
Podcast o motocyklach na luzie.
Wszystkie Wisztromy, czyli dwa, które przyszło nam testować, faktycznie są, widać to, że producent zmierza w stronę tego segmentu Adventure, ale jednocześnie tak fajnie Suzuki to robi, że oferuje zarówno te motocykle w wersjach dla ludzi, którzy po prostu lubią sobie jeździć po asfalcie i wcale się tego nie wstydzą, jak i dla tych, którzy chętniej niż po asfalcie jednak wolą poruszać się po jakichś luźnych nawierzchniach.
I tutaj jestem pewien, że Rafał ma na myśli model 1050, który jest dostępny albo w wersji bazowej, tej 1050, która dostała lekki lifting i kilka update'ów na rok 2023, oraz model Wisztrom 1050 DE, czyli ta wersja bardziej offroadowa, która dostała
Dual Explorer.
Tak, zdecydowanie więcej modyfikacji. Tam jest 21-calowe koło szprychowe z tyłu, zmienione zawieszenie, większy z przodu oczywiście. Zmienione zawieszenie, większy prześwit, a nawet zmodyfikowana tylna rama pomocnicza, aby ten motocykl troszkę inaczej się zachowywał. Także on jest bardzo taki offroadowy. My natomiast testowaliśmy tą wersję bardziej szosową, bez DE.
Tak, natomiast jak sobie popatrzysz na ofertę Suzuki, to tam masz motocykle zarówno dla takich turystów asfaltowych, jak i dla takich, którzy lubią głównie jeździć po szutrze i wszystko co pomiędzy. Masz począwszy od Wisztroma 650 przez tego nowego Wisztroma 800, który jest właściwie tylko w wersji DE, o ile się nie mylę, aż po właśnie 1050, który jest w kilku różnych wersjach, od tej zwykłej aż po tą DE, taką travel pack z wszystkim. Więc ta oferta tego segmentu Adventure u Suzuki po prostu miażdży.
To ja dodam od siebie tylko coś, bo uważam, że obecność DL-a 650 w ofercie to jest tylko, no, taki łabędzi śpiew, pieśń przeszłości i on za chwilę zniknie, bo jest po prostu motocyklem przeterminowanym, w mojej opinii. No, jest poprzedniej daty motocyklem. Ten 800 powinien zostać, no i każdy Wisztrom jest dostępny w wersji Travel Pack, czyli z kuframi. Ale Rafał, powiedz w końcu, czym było to coś, co cię tak mocno w 1050 przekonało?
To dość ciekawe, bo odebrałem 800 i od samego początku ten motocykl jakoś do mnie, nie wiem, nie przemówił. Tam trudno się do czegokolwiek w nim przyczepić, bo naprawdę silnik jest super, tam zawieszenie też jest bardzo fajne, czuć.
Na 800 ja chyba jeździłem najwięcej przez ten tydzień, to zaraz o nim opowiem.
No, ale mówię o tym dlatego, żeby jakby pokazać różnicę między tym, co w jakiś sposób przemawiał do mnie 800 i 1050. Ja jestem bardziej zorientowany drogowo i jakby mój styl jazdy jest też taki mało agresywny. Ja umiem jeździć dynamicznie, ale nie lubię, bo jakby wymaga to ode mnie bardzo dużego zaangażowania, skupienia i wolę takie właśnie spokojniejsze, dłuższe trasy. I w związku z tym ten 800 wydaje mi się, że właśnie dlatego do mnie nie przemówił, bo on jest motocyklem stworzonym dla ludzi, którzy lubią jeździć dynamicznie, głównie na takich gorszych drogach, czy powiedzmy po szutrach. Natomiast ten 1050, przez to, że był motocyklem szosowym, znaczy jest, cały czas go mam, przecież w garażu stoi, jest motocyklem szosowym i cała jego konstrukcja jest tak jakby stworzona, zaprojektowana, pomyślana pod taką właśnie jazdę. I w odróżnieniu od poprzednich wersji tego DL-a 1000, ten wreszcie ma usunięte wszystkie wady, które były charakterystyczne, typowe dla poprzednich wersji. Czyli po pierwsze, pierwszy DL miał problem z dołem. Tam z dołu niezbyt chciał jechać i taki był mułowaty, dopiero się zabawa zaczynała w górze, no bo silnik oczywiście, jak wiadomo, pochodził od TL-a, więc był silnikiem sportowym. Druga odsłona DL-a z kolei miała problem z górą, to znaczy jakby o ile na dole była bardzo dynamiczna, bo skrócono przełożenia skrzyni biegów, o tyle w górze silnik już wył, po prostu jak ktoś chciał jechać z wyższymi prędkościami autostradowymi, no to musiał się liczyć z tym, że silnik wywoływał w nim litość, prawda, bo naprawdę wydawał straszliwe dźwięki. Natomiast w 1050 udało się wszystko to wyeliminować. I piec zarówno ciągnie bardzo ładnie z dołu, jak i ma górę taką jak trzeba. Jedyne, co mi tak naprawdę przeszkadza w 1050, to jest to, że nie słychać, że to jest V-twin. Że to nie ma tego gulgotu. No ja, wiesz, przesiadając się z Moto Guzzi Norgia, to po prostu doznaję szoku, bo u mnie dudni wszystko, cały garaż się trzęsie. A Suzuki na wolnych obrotach gwizdże, a na wysokich obrotach brzęczy, więc to jest tylko taki minus.
A to ciekawe porównanie jest, bo ja prywatnie nie posiadam V-ki, ale lubię bardzo V-ki. I rzeczywiście wsiadając na Bistroma 1050, miałem poczucie, że może o ile ten dźwięk zachwycający nie jest, tak doznania akustyczne są całkiem przyjemne. No nie wywołują nie wiadomo jak gęsiej skórki, ale są po prostu całkiem przyjemne. Ciekawe spostrzeżenie.
Znaczy on brzmi fajnie. To nie jest tak, że to brzmienie jest jakieś irytujące, bo na przykład jak jeździłem kiedyś Triumphem Tigerem, w zeszłym roku chyba, Triumphem Tigerem 1200, tym nowym, tam jest silnik trzycylindrowy rzędowy, no to on jest denerwujący, po prostu brzmi jakby się miał rozlecieć za chwilę. Tutaj tego nie ma, tu jest...
No musicie wiedzieć, że Rafał jest to jak typowy emeryt i go denerwują rzeczy różne.
Tak, ja jestem typowym emerytem. W każdym razie tutaj w Suzuki jest ten silnik dużo lepszy, jeśli chodzi właśnie o te wrażenia akustyczne. Nie jest może oczywiście tak dynamicznie, jakby można oczekiwać, natomiast to 107 koni, którymi dysponuje, jest w zupełności wystarczające do dynamicznej i nawet bardzo dynamicznej jazdy. Więc pod tym względem no naprawdę nie mogę nic złego powiedzieć, a takim chyba najważniejszym elementem, mówię o silniku, bo on jest tutaj oczywiście ważny, natomiast takim najważniejszym elementem, takim clue, jeśli chodzi o to, dlaczego ten akurat motocykl mi się strasznie podoba, jest fakt, że on ma idealny rozmiar, to znaczy w dłuższej trasie, jak się zapakuje pasażerem, kuframi i tak dalej, to masz wrażenie, że jedziesz na motocyklu adventure, takim dużym turystyku. Natomiast jak pozdejmujesz kufry i jeździsz solo, to masz poczucie, że jeździsz nakedem. Po prostu on jest taki zgrabny jakiś, nie ma jakichś potężnych gabarytów, nic nie wystaje na boki, nic gdzieś tam, nie wiem, się nie ciągnie, że jak skręcasz, to musisz patrzeć, czy nie zahaczysz tylnym kołem. I to jest moim zdaniem super.
Tak, zgadzam się z tym i jeszcze tak jak Rafał wspomniał, że on preferuje jazdę mniej dynamiczną, tak ja przy większej dynamice jazdy w dużym Wisztromie niesamowicie doceniam też jego hamulce. To są hamulce z klasy motocykli sportowych, jeżeli chodzi o ich siłę, dozowalność i możliwości. Są świetne.
Tak, to prawda. Natomiast wracając do jakby początku naszej rozmowy, to jest wyraźna różnica między 1050 a 800. Nawet nie chodzi o dynamikę, tylko właśnie o sposób, w jaki ten motocykl do ciebie mówi, to znaczy jakie daje ci wrażenia z jazdy i w jaki sposób przekazuje to, co się dzieje na styku opony z drogą. No i domyślam się, że dlatego właśnie ty polubiłeś się z tą 800 bardziej niż ja.
To fakt, bo ja rzeczywiście wyjechałem z salonu Suzuki na 1050, później się zamieniliśmy i wsiadłem na Wisztroma 800 DE, tego nowego. I spostrzeżenia mamy tutaj bardzo zbieżne, że ta 800 jest motocyklem naprawdę zaskakująco aktywnym. Jest zwarta konstrukcja. Motocykl jest jednocześnie komfortowy i wygodny, a z drugiej strony zapewnia jakby pełną kontrolę nad sobą i aż zachęca do tego, aby nim dynamicznie jeździć, skręcać, czy to po asfalcie, czy po drogach szutrowych. I on chce się bawić. On potrafi jeździć spokojnie i potrafi podróżować. Oczywiście, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale on po prostu chce się bawić. On jest trochę jak szczeniak. Taki trochę przerośnięty szczeniak, ale szczeniak. On cały czas zabawa. Zabawa, podskakiwanie, radocha. No i silnik. On ma 84 konie. To nie jest wartość szokująca ani przytłaczająca. Jest po prostu taka sobie. Ale jak wsiadasz na ten motocykl i poznajesz jego charakter, no wtedy się dzieje. Ktoś na spocie zapytał mnie właśnie o tą opinię na temat tego silnika i zapytał mnie, co to znaczy, że ten silnik jest radosny. Bo właśnie ten silnik taki jest. W tym przypadku to znaczy, że dolny i średni zakres obrotów jest niezwykle mięsisty. Silnik przekazuje swoje osiągi w sposób bardzo agresywny, to za zbyt mocne słowo, ale w bardzo taki ochoczy, chętny, i on zachęca do tego, żeby się nim bawić, on zachęca do tego, żeby się wyciągać z zakrętów, żeby przełączyć kontrolę trakcji na typ gravel i się trochę pobawić brakiem przyczepności tylnego koła na szutrze i na wprost i no, radocha jest cały czas. Oczywiście jak już zapuścimy się w górny zakres obrotów, no to tam już nie dzieje się zbyt dużo, no bo jednak to jest 84 konie. Ale tak naprawdę nie trzeba tam się zapuszczać.
No właśnie, bo to chyba jest kluczowa sprawa, bo o ile w górny zakres obrotomierza to interesuje raczej osoby, które korzystają z motocykli na torze, o tyle właśnie pozostała grupa, w tym też tacy, którzy, nie wiem, właśnie jeżdżą w offroadzie czy po asfalcie, no to wykorzystują ten środkowy i dolny zakres obrotomierza. I jeżeli Suzuki udało się stworzyć silnik, który właśnie ma tutaj tą lwią część mocy czy momentu obrotowego, no to jest właśnie to, czego ludzie szukają, i też jakby to, co w odbiorze takiego zwykłego motocyklisty daje właśnie ten fun.
Dokładnie. Bo
co
tak.
Z tego, że masz. No, to jest właśnie problem pierwszego DL-a. On miał świetny silnik, który był oczywiście V-ką, ale też tą taką nietypową, bo V-ki mają zwykle tą moc położoną bardzo nisko, a ta V-ka miała moc położoną bardzo wysoko, więc żeby docenić jego zalety, trzeba było go kręcić gdzieś bardzo, bardzo wysoko, a mało kto tak naprawdę tak jeździ.
No to w DL 800, w Wistromie 800 DE, no tego problemu nie ma i cała radocha jest na dole. Trzeba też za to pamiętać, że jeżeli planujesz na tym motocyklu dalekie podróże autostradowe z wysoką prędkością, no to może niekoniecznie, bo silnik ten kręci się do 9,5 tysiąca obrotów. Natomiast jadąc 135 na godzinę, obrotów jest już 6000. To oznacza, że tam przy prędkościach jeszcze większych typu 150-160 on już nie będzie chciał. Czy oczywiście będzie tak jechał, ale to nie będzie pewnie komfortowe.
Okej, okay. To jest ważna informacja, bo to jest case właśnie też Moto Guzzi V85, że tutaj na dole super, po prostu jest tak jak właśnie jak mówisz, jak szczeniak żywiołowy i tak dalej, natomiast jak trzeba podjechać autostradą gdzieś kawałek, to się okazuje, że przy 140 już jest prawie maksymalna liczba obrotów i spalanie sięga 10 litrów.
Nie, no bez przesady, kawałek to można nim jechać, ale tak jakby dalekie podróże autostradowe to raczej nie. Tutaj raczej podróże poza autostradą i wszelkiego rodzaju zabawa w terenie, i tu jest też kolejna siła tego motocykla poza silnikiem, zawieszenie i podwozie. Wjeżdżałem w nim w szybkie szutry, takie względnie równe. Wjeżdżałem w nim w wąskie, wąziutkie ścieżki, gdzie musiałem omijać konary i błotniste kałuże.
Wjeżdżałeś nim też na parking, pamiętam, ten taki straszliwie dziurawy. To był dopiero tor przeszkód.
No, było naprawdę kolorowo. Kolorowo i on wszędzie radzi sobie dobrze. My mieliśmy wersję z akcesoryjnymi oponami kostkowymi, a gdy on wyjeżdża na oponach fabrycznych, takich dualowych, to okazuje się, że na zakrętach spokojnie można też przycierać podnóżki, które wcale nie są nisko zamontowane. Po prostu jest niesamowicie uniwersalny ten motocykl. Bardzo mi się podoba. Niektórzy narzekają na masę. 230 kg on waży w stanie gotowym do jazdy. To nie jest wcale mało.
To jest więcej niż miała Yamaha ta Tenere 700 World Rally.
Tak, to jest więcej, ale wiecie co. Gdy na niego wsiadałem, nie pamiętałem wszystkich danych technicznych i robię to celowo czasem, że nie przypominam sobie ich przed jazdą, tylko najpierw jeżdżę i zbieram wrażenia, a później dopiero sprawdzam cyferki. No i właśnie wtedy wjechałem w te szutry, błotniste ścieżki i wąskie dróżki, gdzie trzeba było omijać konary. Dojechałem finalnie do końca tej drogi, gdzie już nie dało się dalej pojechać przez powalone drzewa, więc musiałem ten motocykl na siłę obrócić na tej wąskiej ścieżce i wrócić tą samą drogą. I prowadziło mi się go łatwo, naturalnie. Okej, jestem dużym facetem, raczej niezbyt wątłym i zdaję sobie z tego sprawę, ale to nie była przytłaczająca masa i to jest też siła tego Suzuki, że on się prowadzi strasznie łatwo i strasznie przyjemnie.
No właśnie pamiętam, że pierwsze wrażenie, które miałem, jak usiadłem na tym motocyklu, że on jest taki fajny, poręczny, lekki taki, może nie filigranowy, ale blisko tego terminu jakby był, nie?
Tak, zdecydowanie tak. Jeszcze większe wrażenie tej filigranowości i poręczności sprawia trzeci motocykl, którym jeździliśmy w tym tygodniu, czyli GSX-8S, nowiutki Naked, który pełni funkcję tego motocykla miejsko-uniwersalnego w średnim zakresie wagowo-pojemnościowym.
Oni są skrajne opinie, bo wczoraj też na spocie rozmawiałem z paroma osobami i powiem ci, że chyba z 4 czy 5 i opinie były od tego, że paskudny, fatalny, wygląda strasznie, do takich niemal zachwytów, nie? Że o, wreszcie fajny jakiś Naked Suzuki po tych nudnych tam Gladiusach i SV-kach, to wreszcie coś fajnego.
I to chyba świadczy o pewnym sukcesie designerskim, że on nie jest byle jaki, on nie jest
miałki. Tak, on jest jakiś, rzeczywiście, to... Można o nim różne rzeczy mówić, natomiast ja też nie chcę się wypowiadać o samym motocykle jako takim, bo ja nim nie jeździłem, chociaż może powinienem, ale Barry go zagarnął po prostu i koniec.
Tak, Barry go wziął i nie chciał oddać, ja go na chwilę wyszarpałem od Barry'ego, też się chwilę przejechałem. No i tak, o silniku już wszystko wiecie, bo przed chwilą opowiadałem o nim w Wisztromie. To jest ta sama jednostka. Wprawdzie w danych technicznych ma o jeden koń mniej, ma 83 zamiast 84 konie, ale to wynika wyłącznie z układu wydechowego, po prostu. Więc charakter ma dokładnie identyczny, zabawowy, radosny, aktywny, huhu. Warto też tutaj wspomnieć, że na dwójce wystarczy musnąć sprzęgło i on idzie na gumę. Zarówno Naked GSX-8S, jak i Wisztrom bawią się przy tym bardzo fajnie.
GSX-8S jest lżejszy też od Wisztroma.
Tak, tak. Waży w stanie gotowym do jazdy niewiele ponad 200 kg, co sprawia, że jest niezmiernie poręczny przy użytkowaniu na co dzień. No i tutaj warto też wspomnieć o tym, jaką ma pozycję jazdy, bo on wygląda bardzo agresywnie, silnik ma bardzo radosny, ale jak się na niego nawet już usiądzie na postoju, co mieliście okazję sprawdzić na spocie, kilka osób sprawdziło i potwierdziło, to już pozycja jazdy zdradza, że on nie stara się być agresorem za wszelką cenę. Pozycja jest dosyć wyprostowana, dosyć komfortowa i to jest taki ciekawy paradoks, bo łączymy wyprostowaną, komfortową pozycję z bardzo radosnym silnikiem, dzięki czemu mamy naprawdę fajny motocykl, którym można na co dzień zarówno jeździć spokojnie i używać go jako narzędzie do dojazdu do pracy, a później w weekend wyskoczyć na kręte drogi pod miastem i świetnie się bawić.
Albo na tor nawet, nie? No.
Zabrać go na tor, właśnie. I w każdym z tych zastosowań sprawdzi się wyśmienicie. Oczywiście nie będzie torową zabawką do bicia rekordów okrążenia, bo to nie, ale radochę da ogromną i o to właśnie chodzi. Cel spełniony. Bardzo dobry motocykl.
Tak, a przy tym zauważyłem też jeszcze jedną ciekawostkę, że Barry, który ma, nie wiem, 1,83 czy 1,84, nie wygląda wcale na tym motocyklu jak na gęsi.
I jak twierdzi, to też nie czuje się na nim jak na gęsi.
Tak, normalna pozycja, normalnie wygląda i właśnie też nie, jakby nie ma takiego odczucia, że jest jakiś mały czy coś w tym rodzaju, bo to jest jednak problem też wielu Nakedów.
Poza motocyklami Suzuki produkuje też samochody i tydzień Suzuki wykorzystaliśmy także do tego, aby pojeździć jednym z samochodów tej marki. Był to S-Cross. S-Cross w wersji hybrydowej. S-Cross jest samochodem crossoverem miejskim. Lekko podniesionym, wygodnym, pojemnym, zdecydowanie nie offroadowym, ale zdecydowanie zdolnym do wjazdu na szutrowe ścieżki, żeby dojechać na działkę albo nad jezioro powędkować.
S-Cross to jest taki ciekawy przypadek, bo To jest samochód, który występuje w kilku wersjach i każda z nich przeznaczona jest dla innego kierowcy. Ta, którą my mieliśmy, to był taki typowy samochód miejski nowej generacji. To znaczy z jednej strony wygląda jak SUV i daje na drodze takie poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli jesteś, nie wiem, matką z dziećmi albo seniorem, no to doceniasz to, że jeździsz dużym samochodem po mieście i to według różnych tam badań jest bardzo ważne dla nabywców samochodów, więc to jest jakby nowoczesny samochód miejski. Ale z drugiej strony też ta wersja S-Crossa, którą mieliśmy, wyposażona w zautomatyzowaną skrzynię biegów, czyli taki zwykły manual z siłownikami, które zmieniają biegi.
W dużym uproszczeniu można tak powiedzieć.
Tak. I dodatkowo jeszcze w napęd elektryczny, który wspomaga działanie tego silnika spalinowego.
Tak, była to wersja tak zwana twarda hybryda.
Tak, twarda hybryda. I mamy w efekcie taki samochód miejski, który sprzyja relaksowi. To znaczy, jeżeli jesteś kierowcą, który lubi dynamicznie jeździć po mieście, to na pewno tej wersji wybierać nie powinieneś, bo właśnie ona ma specyfikację, która sprzyja spokojnej jeździe. Wygląda to mniej więcej tak, że w korkach to spalanie, które udało nam się osiągnąć, czy w korkach, w takiej jeździe miejskiej typowej, powiedzmy w godzinach szczytu, nie? Czyli trochę korka, trochę podjazdu, trochę tam zatrzymywania, to było mniej więcej 6,2 litra na 100 km. No i to, jeśli chodzi o taki duży SUV, to uważam, że jest bardzo dobry wynik.
Tak, zdecydowanie jest to samochód ekonomiczny, nie zachęcający do agresywnej jazdy, raczej do spokojnej i odprężonej. Skrzynia biegów, jak już Rafał wspomniał, jest ciekawym rozwiązaniem, bo siedząc jako pasażer, wrażenia z jazdy są takie, jakby to był manual. A w praktyce te biegi po prostu zmienia ukryty pod maską skrzat albo robot. Tego jeszcze nie rozpoznaliśmy. Ale warto też wspomnieć, że poza wysokim wyposażeniem, czyli przede wszystkim napędem hybrydowym, który potrafi też jeździć na silniku elektrycznym wyłącznie. Aha, jest to hybryda twarda nie typu plug-in, czyli ona się sama ładuje. Mamy też całkiem niezłe wyposażenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Zacząć można chociażby od kamer 360, które rzutują samochód z góry, pomagają parkować, ale jest także kilku asystentów, jak chociażby aktywny tempomat, który utrzymuje prędkość za poprzedzającym samochodem, albo asystent unikania kolizji, który najpierw głośnym pikaniem i kontrolkami sygnalizuje, że coś się z przodu dzieje, a później sam zacznie hamować. Jest też chociażby utrzymanie w pasie ruchu, co pomaga, gdy na przykład ktoś się zagapi albo jest po prostu zmęczony, to pomoże uniknąć kolizji. Także samochód zdecydowanie dla kogoś spokojnego, kto ceni sobie wygodę i wysokie bezpieczeństwo. No i ekonomię.
Tak, to jest też ciekawe jakby z punktu widzenia nas, motocyklistów, że samochód miejski od samego początku, od samej deski kreślarskiej, to jest coś zupełnie inaczej projektowanego niż motocykl miejski. I motocykl miejski to raczej ma być jak najmniejszy, dość mocny, ale przy tym jakby minimalne powinien mieć wyposażenie.
Poręczny i radosny.
Tak, a samochód raczej ma być duży, bezpieczny, ciężki. Może nie musi być ciężki fizycznie, tak rzeczywiście, jak się jedzie na wagę, ale ma dawać takie poczucie, że się jedzie czymś dużym i ciężkim. I z tego zadania Suzuki S-Cross w tej wersji, którą mamy Hybrid, się wywiązuje w 100%.
No i Rafał tutaj wspomniał o tym ciekawym podejściu nas, motocyklistów, do produkcji samochodu i do tego, jak to się odbywa. I właśnie o tym nagraliśmy film główny, który obejrzycie o 19 na naszym głównym YouTubie MotoGen, gdzie zadajemy sobie pytanie, czego zazdrości motocyklista kierowcy samochodu? I odwrotnie, co tak zwany samochodziarz zazdrości motocykliście? Podjęliśmy tam rękawice, rzuciliśmy kilka ciekawych tez. Będzie chyba zabawnie, będzie może odkrywczo. Obejrzyjcie, sprawdźcie, podzielcie się w komentarzach, czy zgadzacie się z nami i co jeszcze dodacie, albo co chcecie stamtąd odjąć. Wpadajcie na naszego YouTubka 19 w niedzielę.
Bardzo dziękujemy tym z Was, którzy wpadli do nas na spot w Podnarodowym o 19 w czwartki.
Chcielibyśmy wymienić każdego z osobna, ale przepraszamy, nie jesteśmy zapamiętać w stanie około 100 czy 80 kilku imion i ników.
Tak, dlatego wymienimy tylko Pawła, Lipca i Wilka, którym bardzo dziękujemy w imieniu redakcji, a wy jesteście reprezentantami tej ogromnej rzeszy motocyklistów, którzy przyjechali na spot.
Gorąco was zapraszamy na kolejny spot, bo nie tylko mamy ciastka i piwo zero, ale zapewniamy, gwarantujemy świetną atmosferę, po prostu. Te spotkania dają i nam, i wam kopa takiego energetycznego do fajnego spędzania kilku godzin.
No tak, fajnie się spotkać w fajnym towarzystwie, trochę się wzajemnie poroastować, ponaśmiewać z różnych swoich wad, a jednocześnie też chcielibyśmy przypomnieć, że przyszłotygodniowy spot, czyli ten, który będzie w czwartek o 19, będzie już ostatnim spotem operacji Lato, więc tym bardziej warto zajrzeć i spotkać, pogadać, wymienić się doświadczeniami i pomysłami.
A wiecie, co jeszcze warto? Warto wziąć udział w konkursie, bo skoro za tydzień jest ostatni spot, to oznacza też, że za tydzień operacja Lato już się kończy i wtedy też za tydzień skończy się termin do przesyłania zdjęć lub filmów. Zróbcie ciekawe motocyklowo-wakacyjne zdjęcie, opublikujcie je na swoim socjalu. Facebooku, YouTubie, TikToku albo Instagramie. Dajcie hashtag Operacja Lato, oznaczcie MotoGen i weźcie udział w konkursie do wygrania. Jest na przykład kask Schubert, albo klocki hamulcowe TRW, albo akumulatory Excite, albo plecak z chemią Motula, albo koszulki MotoGen. Wszystko to możecie zgarnąć w konkursie i wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że mamy wsparcie kilku firm, które uwielbiają motocykle. I dzięki którym mamy po prostu środki na przeprowadzenie operacji Lato, dzięki którym mamy nagrody w konkursie. Te firmy to Schubert, TRW, Motul, BNP Paribas, Excite i Forride. Za tydzień kolejny tydzień marki. Operacja Lato jeszcze trwa. Śledźcie nas na naszych socjalach. I co? Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia. Mówili do was Raf
i Piotrek Jędrzejak. Cześć.
Cześć.